chciałbym, żebyśmy wspólnie razem odkrywali Kościół na nowo. Wiecie, jestem pastorem od 20 paru lat, już teraz nie chcę powiedzieć ilu, bo musiałbym dołożyć teraz moment świadomości, a świadomość nie jest rzeczą taką szybką, więc jestem pastorem od iluś lat, świadomie od kilku lat przynajmniej. Zdaję sobie sprawę z tego, co robimy. I chciałbym podzielić się z wami myślami na temat budowania Kościoła, dlatego że ja wierzę w to, że to jest dokładnie to, czym zajmuje się Jezus dzisiaj. Jeśli ktoś z was się zastanawia, czym Jezus się zajmuje, to jest dokładnie to, on zajmuje się budowaniem swojego ciała, budowaniem Kościoła. Ja wiem, że jest bardzo wiele różnych myśli na temat Kościoła. Kościół w ogóle jako słowo przestaje być popularne, szczególnie w naszym kraju. Ale myślę, że to dlatego, że bardzo często nie mieliśmy do czynienia z żywym Kościołem, bo za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z żywym Kościołem, to życie, które jest w Kościele, ono jest fascynujące i żywy Kościół jest prawdziwie fascynującym Bożym ciałem i życie w takiej wspólnocie, w której mam przywilej żyć od ponad 20 lat, jest myślę, że jedną z najwspanialszych rzeczy, która się przytrafiła w moim życiu. Jeśli mógłbym powiedzieć dzisiaj do moich dzieci i do moich wnuków, które przychodzą i pewnie będą przychodzić później coraz mocniej i coraz szybciej, to chcę powiedzieć, że jeśli tylko możecie, bądźcie w żywej wspólnocie Kościoła, ponieważ ona stanowi pewnego rodzaju bezpieczeństwo, albo bym powiedział nawet całkowite bezpieczeństwo do tego, aby podążać za Bogiem w pewny sposób i aby rozwijać swoje życie i aby nie być skazanym na porażkę gdzieś w świecie. Więc zachęcam i zachęciłbym moje dzieci do tego. Ale zanim zacznę, to chciałbym pokazać wam to w słowie, bo 2017 jest rokiem 500 lat reformacji. W Polsce oczywiście to jest nazwany inaczej ten rok. Cała Europa świętuje reformację i 500 lat reformacji. Polska wymyśliła inny rok. Nie chcę teraz mówić jaki, chyba że chcecie, żebym powiedział. Okej. W Polsce ogłoszono to rokiem Marii. Natomiast w całej Europie został to ogłoszony rok 2017 rokiem reformacji. Myślę, że to jest ważne, abyśmy wiedzieli i zobaczyli nie rzeczy w kontraście negatywnym, dlatego że ja osobiście nie mam nic przeciwko Marii, mam nadzieję, że rozumiecie mnie, o czym mówię, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, jak często daleko jesteśmy od tego wszystkiego, co jest słowem. Robimy wszystko i tak naprawdę myślę, że diabeł robi wszystko, żeby zabrać ludziom słowo, aby ludzie nie żyli słowem, aby nie rozpoznali prawdy, aby nie poszli za Jezusem i aby w konsekwencji ich życie nie zostało zmienione. Bóg nie jest zainteresowany budowaniem instytucji. Bóg jest zainteresowany budowaniem ciała, które będzie trwało, bo po nie On przyjdzie. Jeśli Jezus przyjdzie po cokolwiek drugi raz, to przyjdzie właśnie po ciało. Więc mimo iż Jezus nie wypowiadał się na temat Kościoła bardzo wiele razy, ponieważ w moment, w którym Jezus przyszedł, to był moment, w którym On przyszedł do ludu Bożego i Bóg rozpoczął swoje dzieło zbawienia tak naprawdę w kontekście ludu i później ten lud przechodzi w Kościół, Kościół, który tak naprawdę nie miał być tylko jakąś etniczną grupą, którą był wcześniej, ale miał być wszystkimi ludźmi, którzy wierzą, którzy są zrodzeni z Boga, którzy nie są zrodzeni z ciała i z krwi tylko, ale zrodzeni przez wiarę z Boga, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to oczywiście wpłynęło na to, ile razy Jezus i dlaczego mówił na temat Kościoła, ale do swoich uczniów powiedział w Ewangelii Mateusza bardzo znaczące słowa. On powiedział tak. Zadał pytanie uczniom, za kogo wy mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr, wiecie, Szymon Piotr był zawsze pierwszy w odpowiedziach. Nie wiem, czy macie kogoś takiego w rodzinie, ale to jest bardzo szczególna osoba, gdy pierwsza się odzywa zawsze. Wtedy Piotr powiedział jednak takie słowa. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jezus mówi tutaj w tym słowie, ja zbuduję mój Kościół. Ja zbuduję mój Kościół. Ja będę go budował. I powiedział dokładnie, na czym go będzie budował. Powiedział, ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój. I oczywiście wiemy, że tą opoką nie jest człowiek. I nie jest instytucja, ale tą opoką jest objawienie, kim jest Jezus Chrystus. Za każdym razem, kiedy mówimy o fundamencie wiary, to fundamentem wiary jest poznanie osoby Jezusa Chrystusa. Jedynego pośrednika i jednego Zbawiciela. Nie ma zbawienia w żadnym innym imieniu. I jeśli człowiek ma objawienie, że tylko Jezus, to jest fundament, na którym zbudowany jest cały Kościół. Ten fundament brzmi tylko Jezus. Tylko Jezus. Tylko Jezus jest zbawieniem. I teraz, wiecie, mówię do was jak do domu. Jakbym był w domu, więc wiecie, rozumiem i zakładam, że wielu z was rozumie to, o czym mówię. I on powiedział, ja zbuduję. I teraz to jest to, z czym Jezus się zajmuje. On zbuduje swój Kościół. Ale z drugiej strony, w 1 Koryntian, 3 rozdział, apostoł Paweł, który nazwał siebie w jakiś sposób szczególny, mówi, jak Jezus buduje to. On powiedział tak, według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Więc apostoł Paweł znowu mówi, jest coś, co będę budował. Ja zaangażowałem się, odkąd należę teraz do Chrystusa, zaangażowałem się w jedną tylko rzecz, mianowicie jestem budowniczym, jestem współbudowniczym. I teraz jako ten, który buduje, założyłem fundament. Więc on teraz mówi nawet, w jakiej profesji jest. Są ci, którzy zajmują się ścianami, są ci, którzy zajmują się dachem, są ci, którzy zajmują się różnymi aspektami tej budowy, ale ja zakładam fundament i fundamentu innego nikt nie może położyć i ten fundament to jest Jezus Chrystus. Więc teraz, kiedy Jezus mówi, ja będę budował mój Kościół, to Nowy Testament rozwija, jak Jezus buduje ten Kościół i okazuje się, że Jezus buduje Kościół przez ludzi. Wyobrażacie sobie? To jest nieprawdopodobne. Ale Jezus sam nie buduje. On powiedział, ja zbuduję i apostoł Paweł, każdy powołany do tego, aby być częścią Kościoła, staje się natychmiast budowniczym Kościoła. Każdy, kto jest powołany do bycia częścią Kościoła, staje się natychmiast budowniczym Kościoła. Więc Chrystus buduje Kościół przez ludzi. Buduje przez dary, które mają budować ludzi, aby oni znowu budowali dalej ludzi. Więc teraz Jezus obdarza nas darami i obdarza ludzi darami. Ojciec obdarza nas darami. I teraz, kiedy ty jesteś włączony w ciało, zostałeś nazwany również współbudowniczym tego ciała. Więc każdy, kto jest częścią z ciała, staje się natychmiast budowniczym tego ciała. Służba budowania jednak zaczyna się w jakiś sposób. Chcecie wiedzieć jak? Posłuchajcie mnie. Poproszę was dzisiaj o rzeczy, o które was nie prosiłem przez 20 parę lat. Więc dzisiaj stawiam na tym, co teraz mówię, całe swoje życie. Nie mam już więcej nic. Tylko to, co wam powiem dzisiaj. Znaczy, powiem te kazanie następne za tydzień, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. To, co teraz dzisiaj powiem, myślę, że jest fundamentem na cały ten rok i najbliższe lata. I tak naprawdę powiem tak, amen. Bóg niech to precyzuje dalej, ale to jest fundament i tak będziemy pracowali. Apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział takie słowa. On powiedział, jak to się buduje. Ktoś z was chce wiedzieć, jak budujemy? Bo teraz, jeśli jesteś częścią ciała, kto z was jest częścią ciała? Jesteśmy częścią ciała. Jeśli jesteś częścią ciała, jesteś budowniczym ciała. Dlatego też ja nie lubię tego słowa członek. Bez skojarzenia, ale rozumiecie mnie. Ja nie lubię tego słowa, czyli jesteś członkiem. Ja pamiętam jeszcze, może ja mam jeszcze urazę z poprzednich lat członek partii. Ale tak naprawdę tu nie chodzi o członkostwo, chodzi o bycie częścią ciała, bo jest wielu ludzi, którzy są gdzieś członkami, a nie są w ogóle żywą częścią ciała, która buduje. Bóg pragnie, aby każdy z nas stał się częścią ciała, która buduje i teraz jak mamy to budować? Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i, zobaczcie, poruczył nam służbę pojednania. Każdy otrzymał służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Chciałbym, żebyście zobaczyli na te słowa. W miejsce Chrystusa my tak działamy. Czyli tak, jakby Chrystus działał, my teraz działamy. I teraz Chrystus powiedział, ja zbuduję, więc teraz w Jego miejsce. Skoro On poszedł do Ojca, to w Jego miejsce my jesteśmy posłani. I teraz ty i ja, którzy jesteśmy posłani, w miejsce Jego my tą służbę pełnimy. Jak pełnimy służbę pojednania? Pełnimy ją przez słowo pojednania. Pomyślcie chwilę. Służbę pojednania, pojednania człowieka z Bogiem, my pełnimy przez słowo pojednania. Czyli ludzie bez słowa o tym, że są pojednani z Bogiem i przez pojednanie z Nim mają pełnię życia, nie mogą tego dostąpić. Czyje słowo? Twoje słowo. Nasze słowo. Więcej czasami niż słowo, to jest życie i słowo, ponieważ czyny również mówią. Jesteście ze mną? Służba pojednania to służba prowadzenia ludzi do krzyża i do Bożego rodzaju życia. I teraz, to jest ważne. Dopóki człowiek nie żyje życiem Bożym, nawet jeśli jest nawrócony, jest zagrożony. Jeszcze raz. Nawet jeśli człowiek się nawraca, a nie żyje dalej życiem Bożym, to dalej jest zagrożony. Dlatego nie, wiecie, świętujemy nawrócenie, ale jesteśmy też trzeźwi. I wiemy, że człowiek musi podążyć za Chrystusem, żeby był uczniem Jego. Bo Jezus nie powołał nas, abyśmy ludzi nawracali. Jezus powołał nas, abyśmy czynili uczniami. Czy ktoś z was widzi różnicę w tym? Jest wielka różnica pomiędzy tym, że się ludzie tylko nawrócą, a tym, że stają się uczniami. Żeby stać się uczniem, trzeba podążyć za Nim. I to jest coś, co ty i ja bierzemy w Jego imieniu. W Jego imieniu teraz my pełnimy tą służbę. Gdy Jezus chodził po ziemi, mówił, pójdź za mną. Teraz ty chodzisz po ziemi. I teraz ty musisz powiedzieć, pójdź za mną. Oczywiście nie mówimy to, spotykając kogoś na ulicy. Pójdź za mną. Robimy to w zupełnie nowy sposób. Inny sposób, inna forma, ale tamta forma była zrozumiała dla tamtego czasu. Na ten czas jest nowa forma, która będzie również zrozumiała dla innych ludzi. Dlatego, że Bóg powołuje ciebie, abyś w Jego miejsce był tym, który powie innym ludziom, pójdź za mną. Posłuchajcie mnie. Prawdziwe chrześcijaństwo i uczniostwo nie realizuje się przez to, że my ledwo za Nim idziemy. Ale realizuje się, kiedy my mówimy do ludzi, pójdź za mną. Bo ja idę za Nim. Nie ma innej możliwości, jak iść samemu i brać ludzi do tej podróży ze sobą. Dlatego ta droga nie kończy się na nawróceniu. Nawrócenie to początek. I my świętujemy każdego, kto oddaje życie Jezusowi. Ale my wiemy, że tam się nie może zatrzymać. On musi pójść dalej. On musi pójść dalej, bo prawdziwy owoc życia dopiero popłynie wtedy, gdy prawdziwe życie będzie płynęło. Prawdziwe życie, które jest przy drzewie życia. Słuchajcie, istnieje dalej drzewo życia, z którego można zaczerpnąć i mieć całe życie, cały sens. To wszystko, czego człowiek szuka, poczucie wartości, poczucie spełnienia, poczucie sukcesu i zwycięstwa jest przy drzewie życia, a ono dalej jest i ono jest osobą i ta osoba to Jezus. To jest drzewo życia. Tą osobą, drzewem życia jest Jezus. Ja rozumiem, że nie jesteście dzisiaj zbyt bardzo podekscytowani, bo jesteście zmęczeni, macie noc za sobą, nie przez Pana. Ja to rozumiem. Więc ja nie chcę dzisiaj, żebyście wstali i wielbili Boga z radości z tego, co słyszycie. Ale jeśli tylko nie uśniecie i nie będę słyszał chrapania, to już będzie sukces, okej? Okay? Jesteście ze mną? A ja modliłem się za was. Nie martwcie się. Ja się modliłem za was, że nawet jak będziecie ledwo słyszeli, że Duch Święty wam objawi to wszystko, co będziecie słyszeli. Okej? Okay? Ja mam tylko prośbę, abyśmy wyłączyli ogrzewanie, ponieważ niektórzy się zaraz roztopią tutaj. Okej? Okay? Dobrze. Posłuchajcie. Bóg powiedział do nas w czerwcu zeszłego roku. Powiedział tak, macie pójść szeroko i macie pójść głęboko. Dwie rzeczy powiedział do nas, szeroko i głęboko. To znaczy, że potrzebujemy sięgać tak szeroko, jak to jest możliwe, tym, co dzisiaj mamy jako Kościół, całym narzędziem, wszystkimi ludźmi, szeroko sięgać przez telewizję, przez media, przez wszystko, cokolwiek jest dostępne, aby ludzie mogli usłyszeć Ewangelię. A z drugiej strony musimy zaprosić ludzi do głębokiego życia, do podążenia za nim głębiej niż kiedykolwiek, bo jest coś więcej niż radosne śpiewanie pieśni w kościele. Jest radosne przeżywanie życia, którego efektem jest radosne śpiewanie w kościele. Ale mam nadzieję, że mi rozumiecie. Radość śpiewania w kościele jest częścią z tej radości, do której nas Bóg powołał. To znaczy, że to nie może być twój najradośniejszy moment życia. To jest poniedziałek, który może być zwycięski. To jest wtorek, który może być wspaniały. Środa, która jest cudowna. I czwartek, który jest niesamowity. I piątek, który jest wow, mega. I to nie dlatego, że to już jest weekend. Ale dlatego, że Jezus panuje w tym. Dlatego też wierzę w to, że musimy pójść szeroko i głęboko. Powiedzmy razem, szeroko i głęboko. Szeroko to znaczy użyć wszystkich narzędzi, które mamy dzisiaj. Finansów, które zbieramy. Tego wszystkiego, co zakupiliśmy. Sprzęty, budynek. To wszystko, co chcemy dalej robić. My chcemy dalej inwestować, aby pójść tak szeroko, jak to jest możliwe. Wiecie, wiele lat temu nie stać nas by było na to, żeby zorganizować imprezę i zorganizować taką niedzielę, która będzie 22 stycznia. Nie stać by nas było. Teraz możemy to zrobić. Dlaczego? Ponieważ więcej jest ciała, a gdy jest więcej ciała, mamy więcej możliwości. Mamy budynek dzisiaj, który może pomieścić, słuchajcie, kilka lat temu, dwa lata temu byłoby niemożliwe, żebyśmy mogli zorganizować taką imprezę w niedzielę na naszym spotkaniu. Teraz możemy otworzyć boki i mieć tutaj 600-700 osób na jednym spotkaniu 22 stycznia. Ja myślę, że to jest niesamowite, to jest coś, co jest Bożym darem dla nas. Ale też wierzę w to, że musimy mieć model, który umożliwi nam taki rozwój. Zdobywanie ludzi dla Chrystusa i podbijanie życia ludzi dla Chrystusa potrzebuje pewnego modelu. Dlatego tak ważną rolę odgrywa Kościół. Pozwólcie, że może powiem o paru rzeczach, które czasami diabeł nam wpuszcza, jeśli mówimy o Kościele. Dobrze? Pozwolicie mi na małą taką dygresję? Kilka fałszywych założeń dotyczących Kościoła. To jest coś, z czym kończymy dzisiaj. Pierwsze, takie fałszywe założenie, może być ich więcej, ale wybrałem tylko niektóre, które słyszę czasami. Kościół to jest miejsce, do którego przychodzę. W niedzielę. Nie. Kościół to nie jest miejsce, do którego przychodzę w niedzielę. W niedzielę przychodzimy na wspólne zgromadzenie Kościoła. Kościół to ludzie. To jest moja grupa mała. Kościół to są moi przyjaciele. To są ludzie, którzy mnie korygują, to są ludzie, którzy mnie wspierają, to są ludzie, z którymi podróżuję. To jest Kościół. Kościół to nie miejsce, do którego przychodzę w niedzielę. Kolejna rzecz. To mi się podoba często. Pastor buduje Kościół. Wielu ludzi myśli tymi kategoriami, bo reformacji w Polsce nie było, więc mamy myślenie o Kościele, że jest jakiś człowiek, który jest odpowiedzialny za to, żeby Kościół budować. Więc jak on będzie śpiewał ładnie, głosił w miarę, to ludzie będą przychodzić. Jeszcze jak nie będzie mówił o pieniądzach, to już będzie więcej ludzi. Ale jeśli będzie tylko nie śpiewał dobrze, albo będzie mówił trochę za długo, albo jeszcze, nie daj Boże, powie coś o pieniądzach, no to będziemy mieli garstkę. Pastor nie buduje kościoła. Pastor wraz z innymi darami, takimi jak nauczyciele, tak? Są pastorzy, nauczyciele, ewangeliści, ludzie, którzy też do nas przyjeżdżają i te dary, które mamy tutaj, one budują ludzi, którzy budują Kościół. Więc pastor nie buduje Kościoła. My budujemy go razem. Tak, ja wiem, no, ja rozumiem ten noworoczny entuzjazm, ja muszę sobie co jakiś czas przypominać, że to jest nowy rok. Kolejna rzecz. Mit o Kościele. Kościół nie jest potrzebny, tylko Chrystus. Że tak naprawdę nie chodzi o Kościół, ale chodzi o Chrystusa. Ktoś ostatnio mi powiedział w ten sposób, pastorze, przecież tu nie chodzi o to, żeby ludzi do Kościoła przyprowadzić, tylko chodzi o to, żeby ludzi do Chrystusa przyprowadzić. A ja pomyślałem sobie przez chwilę i mówię tak, okej, ja to rozumiem. Pozwól, że zadam tylko jedno pytanie. Ilu znasz ludzi, którzy znaleźli Chrystusa bez prawdziwego i żywego Kościoła? I co się z nimi dzieje? Wiecie, czasami próbujemy powiedzieć, że coś jest wartością i skontrastować to coś z czymś, co jakby nie ma tej samej wartości, ale chcę powiedzieć wam, że Chrystus i Jego ciało to jedno. I nie da się przedstawić ludziom Chrystusa, nie przedstawiając ich do ciała. A często nawet ludzie znajdują Chrystusa właśnie dlatego, że znaleźli żywe ciało. Jesteście ze mną? Kolejna rzecz. Jak ludzie znajdą Chrystusa, to sami poradzą sobie, aby znaleźć Kościół. Nie. Nie poradzą sobie. Bo człowiek jako owca nie wie, co jest dobrą trawą. I ludzie przez lata czasami gdzieś utkną i jedzą coś, co później nie jest dla nich zdrowe. Wierzcie mi, życie Boże jest zawarte w Słowie. Dlatego owoc Słowa to jest owoc życia. I nie da się tego oddzielić. Cokolwiek będziesz jadł, tym będziesz. Nie da się jeść źle i żyć dobrze. O, aby tylko coś tam z Biblii było, to już dobrze będzie. No, to jest za mało. Potrzebny jest pokarm, który jest treściwy i cały. Posłuchajcie, wytłumaczę wam się jeszcze z tego, co dzisiaj tutaj robimy. Ja wiedziałem, że dzisiaj domownicy tylko przyjdą. Więc ja, elita, więc ja celowo przygotowałem słowo, nie takie, wiecie, rakieta na zasadzie wszyscy będziemy się czuć dobrze, tylko chciałem powiedzieć wam coś jak dla rodziny o tym, co się będzie działo i co nas czeka w najbliższej przyszłości przez najbliższe 100 lat. Okej? Okay? Jeszcze jest jedna rzecz, o której pomyślałem. Niektórzy mówili do mnie, jak będzie moc Boża, to ludzie sami przyjdą. Czyli jak będzie manifestacja Bożej mocy i będzie uzdrowienie, to ludzie sami będą stali w kolejce, żeby dotrzeć do Boga. To nie jest prawda. Zwróćcie uwagę, że wielu z tych, którzy byli uzdrowieni, tak naprawdę za Chrystusem nie chodzili. Ci, którzy zostali nakarmieni, za Chrystusem nie chodzili. Moc Boża jest ważnym elementem życia Kościoła, który powinien być obecny w Kościele, ale on nie zwalnia nas ze służby pojednania, którą każdy z nas ma. Wiecie, nie każdy z nas będzie posługiwał wspaniale darem uzdrowienia. Kto z was wie o tym? Niektórzy boją się podnieść rękę, bo myślą, no jak, nie mam uzdrowienia, mam uzdrowienie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział, że są różne dary i niektóre będą się przejawiały mocniej w tobie, a niektóre będą się mniej przejawiały w tobie. Jest tylko jeden dar, który będzie działał dla wszystkich nas. Wszyscy go mamy. Służba pojednania. To ma każdy z nas. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie umiem mówić o Chrystusie. Masz rękę? Złap go za rękę i jak tylko umiesz powiedzieć, chodź cię zaprowadzę, to już jest wystarczające, to jest służba pojednania. Jeśli tylko potrafisz kogoś zaprowadzić tam, gdzie jest głoszone słowo, to jest wystarczające. Ty nie musisz być kaznodzieją wytrenowanym. Wystarczy tylko, że masz serce dla ludzi i kochasz ich. Do tego potrzebne jest tylko serce, miłość do ludzi i nic więcej. I jeśli ty spoznałeś źródło, to teraz zaprowadzasz ludzi do tego źródła. A to źródło jest w Jezusie. Dlatego też, czy potrzebujemy mocy Bożej? O tak. Czy chcemy ją widzieć? O tak. Ale wierzcie mi, moc Boża i Duch Święty to nie jest zabawa dla wierzących, żeby się dobrze czuli, że Pan jest z nimi, bo Duch Święty przede wszystkim jest wspominany tam, gdzie jest głoszone słowo. Czyli Duch Święty przede wszystkim, jego główna rola jest dać ci moc, abyś stał się świadectwem, abyś mógł realizować służbę pojednania skutecznie, abyś mógł powiedzieć komuś o Jezusie albo powiedzieć mu, gdzie go może znaleźć. Halleluja. I teraz, jak będziemy to realizowali? Mamy cztery główne rzeczy, którymi będziemy się zajmowali. I wybaczcie za tą technikę, ale pomyślałem sobie, wielu z was musi to usłyszeć, ponieważ zaczynamy to od przyszłego tygodnia, będzie już ekscytująco i będzie fantastycznie, ale teraz muszę wam to powiedzieć. I ci, którzy oglądają, słuchajcie, wybaczcie, ale musicie to usłyszeć, jeśli jesteście. Pierwsza rzecz, którą się będziemy zajmowali, to są nasze niedzielne zgromadzenia. I ktoś może powiedzieć, a co to takiego to niedzielne zgromadzenie? Czy czym się tu mamy zajmować? A no już ci mówię. Dziękuję za to pytanie. Niedzielne spotkania od dzisiaj to jest twoja odpowiedzialność. Ktoś może powiedzieć, no ale zaraz. To znaczy przecież ja w niedzielę, przecież ja docieram w niedzielę, pastorze, ja jestem. A no to już się skończyło teraz. Cieszymy się, że docierasz. Cieszymy się, że dotarłeś. Niedziela nie jest świętem, które pokazuje, ilu dotarło. Niedziela jest naszą okazją, gdzie nasza służba pojednania może mieć swoje miejsce i ujście. Gdzie zapraszamy ludzi, którzy są częścią naszej służby pojednania, aby mogli przyjść razem z nami i doświadczyć Boga, doświadczyć Słowa i doświadczyć wspólnoty Kościoła. Więc niedziela to nie jest miejsce, gdzie ty sobie przypominasz w sobotę, a jutro do Kościoła. Ciekawe, czy się wyrobię, bo muszę wskoczyć do Lidla wcześniej, bo tam parę rzeczy mam. A nie, wyrobię się. Ja dziękuję Bogu, że się wyrobiłeś. Ale słuchajcie, dzisiaj kończymy wyrabianie się na niedzielę. My nie mamy się wyrobić. My mamy przyjść z kimś, o kogo się modlimy i kto jest częścią naszej służby pojednania. I ktoś może z was powiedzieć, no ale ja zaprosiłem wszystkich i wszyscy mi odmówili. No służba pojednania, do tego potrzebujesz Ducha Świętego i serca dla ludzi. Modlimy się o ludzi, będziemy wierzyć Bogu o ludzi, będziemy modlić się o ciebie, abyś tą służbę swoją skutecznie prowadził. I zrobimy niedzielę tak, że gdy przyprowadzisz kogoś, on będzie miał szansę 90 na 100, że odda swoje życie Bogu i dowie się coś istotnego, wartościowego, także następnym razem będzie chciał przyjść z kimś ze swoich przyjaciół, bo będzie widział to miejsce jako wartościowe miejsce, które buduje ich życie. Ludzie nie szukają kościoła, do którego mają chodzić. Ludzie szukają miejsca, gdzie mogą budować swoje życie. I to jest coś, nad czym będziemy wspólnie pracowali, aby się działo w niedzielę. Niedzielne spotkania, zwróćcie uwagę, przygotowywane są przez wielu ludzi. W ostatnią niedzielę 80 osób przygotowywało spotkanie. 40, które było z asystą, i około 30 paru osób, które było wyposażeniem. A teraz to wszystko jest przygotowywane po to, żeby pozostałe 100-200 osób swoją służbę pojednania pełniło skutecznie. Ty masz służbę pojednania. Ty masz służbę pojednania. Ta służba, jej efekt będziesz widział w niedzielę. Ktoś może powiedzieć, ale w przyszłą już niedzielę? Ja nie wiem. Ale powiem wam jedną rzecz. Zdradzić wam tajemnicę? Zdradzę wam tajemnicę. Za tydzień, kiedy zaczynamy nową serię Twarzą w twarz, będę mówił o celach na nowy rok. Będę mówił, jak prowadzić właściwie i tworzyć cele, które są osiągalne, tak żeby za rok twoje życie wyglądało zupełnie inaczej. Na przyszłą niedzielę będziemy mieli od kilku do kilkunastu osób, które pierwszy raz nas odwiedzą, które są efektem służby pojednania niektórych z nas dzisiaj i oni będą za tydzień i my będziemy to świętowali. I potrzebujemy ciebie, żebyś ty świętował to razem z tymi, którzy już świętują i troszczą się o te osoby. I pewnego dnia ktoś z twojej rodziny przyjdzie. Ktoś z twoich przyjaciół będzie. I ty będziesz chciał wtedy, żeby ta niedziela była wyjątkowa. Żeby ta niedziela była mocna. Żeby ta niedziela była pełna i nasycona Bożą obecnością, Bożą instrukcją, niesamowitą miłością ludzi. Ty będziesz tego chciał. Będziesz idąc na to niedzielne spotkanie modlił się: Panie, proszę Ciebie, żeby pastor dzisiaj był, ja wiem, on ma czasami takie zrywy, proszę Cię, nie dopuść do tych zrywów teraz. Panie, żeby oszczędź tych ludzi. Panie, żeby zespół zagrał te dobre pieśni. Panie, tą najlepiej. Najlepiej tą, bo ta tak najlepiej idzie. Będziesz się wtedy modlił, żeby wszystko było tak, żeby ta osoba, którą ty zaprosiłeś, przeżyła Boga tutaj na tym miejscu. I po to robimy niedzielne spotkania. Niedzielne spotkania nie mają służyć temu, że my w niedzielę przyjdziemy jako wierzący i powiemy: dotarliśmy. Ale świętujemy tych wszystkich, którzy przyszli po raz pierwszy i my będziemy mieli instrukcję słowa i będziemy świętowali my jako Kościół to miejsce, ten czas wspólny, ale również tych, którzy przyszli po raz pierwszy i są razem z nami. Bo do tego służyć będzie niedziela. To będzie nasze wspólne zgromadzenie. To będzie twoja służba. Wspólnie razem pracujemy nad niedzielą. Wybaczcie, że się tak ekscytuję, ale całe ćwierć wieku czekałem, żeby to powiedzieć. To czas, w którym otwieramy drzwi dla wszystkich, aby doświadczyć mogli Chrystusa w niesamowitej atmosferze uwielbienia, inspiracji płynącej z praktycznego słowa, wspólnego czasu, wspólnoty przez budowanie wzajemnych relacji i przyjaźni. Tak, aby ludzie się cieszyli, gdy tu wchodzą, że widzą kogoś, kogo znają, kto jest częścią ich domu, ich życia. To nie jest czas, abyśmy dotarli mimo wszystko, ale czas, w którym zapraszamy nasze rodziny i znajomych z pracy i wszystkich uwzględniamy i dopingujemy. Przez cały tydzień modlimy się, aby twoja służba pojednania była skuteczna. Od tego poniedziałku zaczynamy post, czyli od jutra. Napisałem wam parę słów, żeby o tym nie mówić i rozdam wam listy wszystkim, którzy będziecie chcieli. Zaczynamy 21 dni postu, aby twoja służba pojednania rosła. Dlatego, że ty jesteś budowniczym. To nie ma znaczenia, czy ty zakładasz fundament, czy wstawiasz okna. Ty jesteś budowniczym jego domu i twoja służba, i twoja skuteczność, twoje życie, które jest w tobie, ono będzie płynęło do innych ludzi. Dlatego musimy dbać o to, abyś ty szedł głębiej, abyś zakorzeniał się jeszcze bardziej w Chrystusa, a z drugiej strony, żeby swoimi gałęziami i liśćmi, którymi dotykasz ludzi, aby one służyły do uzdrawiania narodów, do dotykania ludzi, którzy są wokół ciebie. To jest dokładnie to, o co się modlimy i wierzymy. Wiecie, grupa dzieci autystycznych była tutaj i ja wierzę w to, że niektóre z tych rodzin będą mogły tutaj być razem z nami i znajdziemy dla nich tutaj miejsce i nie będą nam przeszkadzać, ale będą mogli żyć w Bożej rodzinie, bo wierzcie mi, nie ma lepszej rodziny niż Boża rodzina. A więc pójdziemy szeroko. Powiedzmy razem szeroko. Kto z was przyjmuje tą służbę pojednania i przyjmuje odpowiedzialność za niedzielę? Dużo ludzi. Okej, mamy szansę. Słuchajcie, to nie jest miejsce, gdzie sprawdzacie, czy ja dobrze głoszę. Modlicie się, żeby ja w tych kilkudziesięciu minutach, które mam, żebym mógł powiedzieć to, co Bóg chce powiedzieć dokładnie do tych ludzi, bo te słowa muszą być namaszczone i te słowa muszą być przenikające. Ja nie jestem w stanie tego zrobić sam z siebie. Ja potrzebuję Twojej modlitwy i naszej wspólnej modlitwy, aby to się zadziało, bo tylko Bóg zna ludzi i ich serca. Więc w pewnym sensie ja zależę również od Ciebie. Wspólnie razem się dopingujemy, wspólnie razem się o siebie modlimy, bo wierzymy, że Bóg ma w tym mieście, w tym kraju, w tych miastach wielki lud. 500 lat po reformacji ma szansę zaistnieć reformacja. Kolejna rzecz to małe grupy. W zasadzie jak patrzę na zegarek i jest 14:14, to nie wiem co myśleć teraz, bo normalnie powinna być 12:15. Ale o której myśmy zaczęli, żebym dobrze wiedział? O 13:00 zaczęliśmy. O, wow, okej. Okay. Dacie mi jeszcze te 15 minut? Bo wiecie, ja nie mogę tego powiedzieć krócej. Kolejna rzecz to będą małe grupy. Ja tak troszkę strzelę to w tej chwili. Za chwilę powiem wam, dlaczego mamy dwa różne kolory. Małe grupy są na dole. Dlaczego małe grupy? Bo to jest miejsce, gdzie dokonuje się proces uczniostwa. Niektórzy ludzie, kto z was pamięta lata, kiedy jeszcze czwartki były? Okej, musicie o tym zapomnieć teraz. Posłuchajcie dlaczego, powiem wam dlaczego. Dlatego, że człowiek nie zmienia się przez słuchanie kazań. Człowiek się inspiruje przez słuchanie kazań. A zmienia się przez stosowanie słowa. A stosujesz słowo przez wzajemną wymianę w małej grupie. Tam, gdzie wiesz, jak to słowo użyć w swoim życiu. Bo człowiek nie wie, jak słowo nawet użyć, gdy je słyszy. Słowo często powodowało w moim życiu, że ja czułem się dobrze, czułem się zwycięstwą, zanim jeszcze cokolwiek zrobiłem. Ktoś z was miał jeszcze takie chwile? Ja czułem, że ja fruwam, zanim ja skrzydła miałem. Ja czułem, że mogłem lecieć, całe szczęście nie latałem, ale ja czułem, że mogę lecieć po niektórych kazaniach. Ale później życie pokazywało mi, że ja to wszystko, co słyszałem, co było mi inspiracją, nie było przełożone na moje życie. Dlaczego? Ponieważ ja potrzebowałem intymnej relacji z innymi ludźmi, wspólnej podróży i dopiero w tej wymianie osobistej, w tych momentach, w których Jezus spotykał się z uczniami i dawał im tajemnice i oni mieli szansę rozmawiać ze sobą. Tam dokonuje się wzrost. Tam jest prawdziwy rozwój. Tam jest uczniostwo. Uczniostwo nigdy nie dokonuje się na stadionach. Uczniostwo dokonuje się w domach, w małych miejscach, gdzie ludzie rozmawiają i zdradzają tajemnice swojego życia i otwierają swoje czarne dziury, aby Ewangelia mogła tam wejść. Bo człowiek tak głęboko rozwija się, jak mało tajemnic pozostało mu w życiu. Dlatego słuchając słowa możesz być zainspirowany, ale życie codzienne to jest zupełnie inna kwestia, potrzebujesz wzmocnienia w tym i to są małe grupy. Powiedzmy razem małe grupy. Od tego roku małe grupy zaczniemy robić je poważnie. Robiliśmy do tej pory je bardzo poważnie, ale nie wiedzieliśmy dlaczego nie możemy złapać pewnego momentum, ponieważ one były za rzadko. W tym roku rozpoczynamy semestrowe grupy małe, które rozpoczynają się od lutego i będziemy mieli 8 tygodni, tydzień w tydzień, małych grup, później będzie miesiąc przerwy, a potem będzie kolejne 8 tygodni małych grup, które będą odbywały się tydzień w tydzień. W tej chwili projektujemy te małe grupy, ale zanim powiem wam więcej na temat małych grup, samej techniki prowadzenia, chcę, żebyście zobaczyli przede wszystkim logikę tego i to, że Bóg naprawdę prowadzi głębiej nas, tylko wtedy, gdy może nas przyciągnąć bliżej do kogoś, kto idzie za Panem. Posłuchajcie mnie. Po 20 paru latach napatrzyłem się wystarczająco, jak wspaniali ludzie umierają. Duchowo. Po 20 latach widziałem ludzi umierających. Wiecie dlaczego? Bo jak później sprawdziłem ich życie, oni byli wierni w tym, co robią, ale nie było blisko nich nikogo. Nauczyli się żyć, przychodząc do kościoła, ale nigdy nie żyli kościołem, małą grupą. Nigdy nie mieli przyjaciół, z którymi podróżują. Więc tak naprawdę ich życie było tylko pewną wiedzą, a nie było otwarte dla innych, aby Słowo Boże mogło przenikać głębiej do tego miejsca. Jezus powiedział takie słowa w Ewangelii Jana, one są potężne, posłuchajcie je. Jezus powiedział do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, więc to było już do tych, którzy już byli wierzący, tak? Powiedział tak, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I wtedy poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wolność przychodzi przez małą grupę, bo wolność przychodzi przez proces umieszczania prawdy w naszym życiu. Moje serce płacze, gdy widzę ludzi po 15 latach, którzy zmagają się z niewolą rzeczy. A gdy patrzę na rzeczy wokół nich i ludzi, którzy są z nimi, widzę tylko kurtuazyjne, powierzchowne relacje. Co u ciebie słychać? Fajnie, jak pogoda? Dobra, a u ciebie też dobra, bo w tym samym mieście jesteśmy. To jest za mało, żeby rozwijać swoje życie. Musisz mieć ludzi, którzy mają dostęp do twojej duszy. Którzy żyją Słowem, tak jak ty. Jezus powiedział, bo dopiero wtedy poznacie prawdę. Poznacie słowo ginosko. Nie poznacie w sensie, usłyszałem dobre kazanie, muszę kliknąć i posłuchać. Za mało usłyszeć dobre kazanie. Trzeba być z ludźmi, gdzie mogę praktykować to słowo. I muszę zmierzyć się z realnością tego słowa. A to jest zupełnie coś innego. Poznanie to jest doświadczenie. Dlatego, kiedy spotkałem się, będąc pastorem po 20 latach z Rickiem Rennerem, usiedliśmy razem. On nie pytał mnie, ile jest osób, jaki jest budżet i co robimy, ilu ludzi sięgamy. Tylko zapytał mnie, patrząc w oczy, Paweł, kochasz swoją żonę? Ja byłem zdziwiony pytaniem. No, o co chodzi z tą żoną? No jak mam nie kochać mojej żony? No prawie, że to jest na liście moich obowiązków pracy, kochać żonę. Nie, on spojrzał na mnie i powiedział tak, naprawdę ją kochasz? Kolejne pytanie, a masz pokuszenia? Jakie pokuszenia? No, ja mu wymijająco odpowiedziałem, no mam pokuszenia takie, chyba jak każdy człowiek ma pokuszenia. On tak spojrzał głęboko i mówi, a jak sobie radzisz, gdy masz pokuszenia? Co oglądasz? O, nie rozmawiajmy o tym. Chrystus zwyciężył, aleluja. Chwała Panu. Amen. Ula la la la. Ha ha, aleluja, Jezus. Pójdźmy na ulicę, zagrajmy piosenkę, wejdę do jego bram. Niech się 3 nawróci. O, nie, nawróciło się 5. Oddali życie Jezusowi. I wtedy to, że się ktoś nawrócił, przyjmujesz jako dowód swojego chrześcijaństwa. A nikt nie może ci zadać pytania, a co oglądasz w ukryciu swojego domu? O, nie rozmawiajmy o tym. Nie rozmawiajmy o tym, jak się odzywam do mojej żony, nie rozmawiajmy o tym, co robię z moimi pieniędzmi, nie rozmawiajmy o tych pokuszeniach, nie rozmawiajmy o tym. Boże, zostaw moje życie. Jedną rzecz, którą ci mogę oferować, to jest moja służba. Ja mogę wyjść na ulicę, pograć na gitarze, pośpiewać, rozdać trochę pieniędzy, najlepiej czyjś. Nie wiem, czy zauważyliście, że się cudownie rozdaje coś, co nie jest moje. Panie, nie pytaj mnie o te rzeczy. I to jest dokładnie to, czego nie chcemy. Słyszycie mnie? To jest dokładnie coś, czego nie chcę. To jest dokładnie coś, o co mnie zapytali ludzie, którzy ustanowili tak naprawdę apostolską służbę w moim życiu. Oni mi nie zadali pytania, jak wielu ludzi dzisiaj sięga, a ja im nie powiedziałem, o, pastor Rick, nie przejmuj się, już 700 tysięcy ludzi nas ogląda w telewizji. Naprawdę? A co to ma za znaczenie? Jedno z największych rzeczy w twoim życiu to jest zwycięstwo nad sobą samym, w moment, w którym nie będziesz miał żadnych tajemnic. Moment, w którym nie będziesz miał diabeł żadnej dziury w twoim życiu, która jest tylko jego. Ale wszystko jest poddane jemu. Och, wow. Kto z was chce chodzić w tej wolności? Kto z was nie chce podnosić rąk ze wstydem? Kto z was chce żyć w takim miejscu, w którym powiesz, wow, najlepsza rzecz, która mi się przydarzyła, to spotkałem Jego i poznałem Jego. Ja chcę zaprowadzić ludzi do tego źródła, do tego życia. Ja nie chcę żyć powierzchownym życiem. Ja nie chcę budować tylko, wiecie, sceny ze światłami. Nie, my chcemy budować głębokie, poważne, oddane życie Chrystusowi. To jest coś, co chcemy budować, bo to jest coś, za co On umarł. To jest coś, co ma sens. Bez tego nic nie ma sensu. Ani tłumy nie mają sensu. Ani muzyka nie ma sensu. Jeśli w moim domu mam piekło, ja nie chcę żyć piekłem domowym, niebem kościelnym. Ja chcę żyć niebem w jednym i w drugim miejscu. Do tego potrzebuję małej grupy. Małe grupy będą dobrowolne, będziesz mógł wybrać. Jeśli chcesz z nami iść głębiej, zapraszam do małej grupy. Jak chcesz budować powierzchownie, przychodź w niedzielę. Tylko w niedzielę. Ale jeśli chcesz pójść głębiej, musisz znać ludzi, poznać ludzi, znaleźć ludzi. Trzecia rzecz, którą będziemy się zajmowali, to jest bardzo techniczna, bardzo ciekawa, wspaniała, jestem tym podekscytowany, to są ścieżki wzrostu. Ścieżki wzrostu będą odbywały się każdej niedzieli od godziny 13 do 14. To będą ścieżki, w których osoby, które oddadzą życie Jezusowi, bądź też będą chciały pójść za Nim, będą mogły skorzystać z tych spotkań i będziemy po pierwsze uczyli na temat nawrócenia, nowego życia, chrztu wodnego. Kolejna rzecz to będzie wspólnota Kościoła i mała grupa i rozumienie właściwe rozwoju. Trzecia to jest rozpoznanie swoich darów. To wszystko są ścieżki. Ścieżki wzrostu, rozpoznanie swoich darów i rozpoznanie miejsca, do którego mnie Bóg powołał. I czwarta rzecz, bo będą cztery różne ścieżki wzrostu, czwarta rzecz to będzie poznanie tych dream teamów albo naszych służb, które mamy w Kościele, aby ludzie mogli do nich dołączyć i współdziałać razem z nami w różnych rzeczach. Ścieżki wzrostu będą odbywały się każdego tygodnia w niedzielę od 13 do 14. I wierzę w to, że będziemy mieli 52 ścieżki wzrostu w tym roku. To znaczy, co tydzień ktoś będzie. No i ten, ale teraz mam na myśli, co tydzień ktoś będzie. I oczywiście otworzymy te ścieżki wzrostu, otwieramy dla wszystkich, ponieważ myślę, że powinieneś przynajmniej raz zobaczyć na jakiejś ścieżce, gdy będziesz miał możliwość znaleźć czas, aby na niej być, abyś zobaczył, co będą przechodzić twoi przyjaciele i twoja rodzina, gdy dotrą do kościoła. Żebyś mógł im zaproponować ścieżki wzrostu, aby oni mogli wejść w pewnego rodzaju proces rozwoju. Więc to będą ścieżki wzrostu. To będą cztery spotkania, będą się odbywały co niedzielę od 13 do 14. Więc kiedy kończymy spotkanie i ktoś będzie chciał zostać na ścieżce wzrostu, będzie mógł zostać. Jeśli ktoś przyjdzie z żoną i żona pójdzie na ścieżkę, to mąż może wypić kawę, wtedy poczekać na nią do 14, albo mogą razem iść na ścieżkę wzrostu, to będzie dobrowolne. Zaczynamy już od lutego. Styczeń to jest moment, w którym się rozruszamy. Będziemy mieli wszystko przygotowane, jeśli chodzi o małe grupy i ścieżki wzrostu. I czwarta rzecz to są tak zwane służby u nas, czyli dream teamy. Wiecie, myśmy się zastanawiali, jak to mamy nazwać, dream teamy. Dream teamy to taka angielska nazwa. No ale kto z was chciałby znaleźć dobrą nazwę na Facebook? Myśmy ostatnio się zastanawiali, jak nazwać Facebook. Boża twarz. Nie wiemy, jak to nazwać. Więc są niektóre nazwy, które są przyjęte po angielsku, które my wszyscy wiemy, o co chodzi. Teraz dream teamy, To dzisiaj mamy służby w Kościele i bardzo silny był akcent, że powinieneś gdzieś służyć. Ale tak naprawdę, wierzcie mi, chcemy zelżyć ten akcent, bo nie chodzi o to, żeby człowiek służył gdzieś. Chcemy, żeby człowiek aktywny był w swojej służbie pojednania, a kiedy odkryjesz swoje dary i rozpoznasz swoją pasję, abyś mógł dołączyć do dream teamów, które są w tej chwili w Kościele, gdzie nie jesteś, bo musisz, ale jesteś, bo chcesz i pragniesz i chcesz się rozwijać. Bo nie ma nic gorszego, jak być gdzieś, służyć, no bo muszę, bo mam dyżur. My nie chcemy, żebyś miał dyżur, my chcemy, żebyś miał pasję. Bo kiedy będziesz miał pasję, to będziesz miał dyżury. Ale dyżury to nie będzie dzisiaj jestem ja na portierni. Ale będziemy mieli dyżury. Wiecie, nawet pomyślałem sobie, że zrobimy dream team. Dream team. Powiedzmy razem dream team. Dream team parkingowy. Gdybym nie był pastorem, a może mi się to uda zrobić, być może będę w dream teamie parkingowym. Ja pokochałem parking. Pomyślałem sobie, że zrobimy 2 lub 3 lub 4 parasole, gdy będą padały deszcze i będziemy wychodzili z wielkim parasolem rozkładanym na 2 metry. Woda życia, witamy. Dlaczego? Ponieważ ja kocham spotykać się z ludźmi. Niektórzy z was zobaczyli, że jestem teraz przy drzwiach. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy będzie dream team na parkingu, na którym ja będę się mógł zapisać. O ile mi inne obowiązki nie zabronią tego, to chciałbym być częścią tego dream teamu, bo ja wierzę w to, że potrzebni są ci, którzy kochają witać też innych w domu. Wiecie, nie wiem, czy zauważyliście, ale musimy rzeczy tutaj pozmieniać, bo ostatnio mieliśmy osobę, która przyszła pierwszy raz i pierwszą rzecz, którą zrobiła, to poszła, bo myślała, że wejście główne jest na sali, na naszej gimnastycznej sali. Poszła do sali gimnastycznej, stuka do drzwi, czeka, aż ktoś jej w kościele otworzy. My nawet nie wiemy o tym, że ciężko jest do wody życia trafić, bo w momencie, kiedy ty wiedziałeś, gdzie to jest, to już zawsze będziesz wiedział, ale ci, którzy mają być pierwszy raz tutaj, nie wiedzą, gdzie jest woda życia. Myślę, że potrzebujemy już nawet na Orlenie zrobić coś, żeby ludzie wiedzieli, jak tutaj dojechać, ponieważ ludzie nie wiedzą, jak tutaj dojechać. Potrzebujemy flagi, potrzebujemy wykupić może nawet na tym bloku cały blok, reklamę, wielką siatkę. Potrzebujemy wykupić wielką siatkę, która była wolna do tej pory na MC, przy MC zaraz, gdzie musimy powiedzieć, gdzie jest woda życia, bo ludzie chcą przyjechać, a nie wiedzą, gdzie to jest. Kto z was chce być częścią takiego dream teamu? O, hallelujah. Jest są dwie osoby, które myślą, że to jest dobrze. No, jest dobrze. Ja mam kilka osób, które chcą się specjalnie przeprowadzić tutaj, żeby być częścią dream teamu na parkingu. Miejsce, w którym realizujemy naszą misję w oparciu o dary. Kto z was wie dzisiaj, jaką ma służbę po pierwsze? Służbę pojednania. Jutro zaczyna się twoja służba. Tak naprawdę, gdy wracasz do domu, zaczynasz swoją służbę. Modlisz się o swoją żonę, o swojego męża, modlisz się o swoich przyjaciół, modlisz się o ludzi, którzy są w twoim życiu, ponieważ za tydzień jest pierwsza niedziela w nowym modelu. I tak jak teraz, dzisiaj było tak smutno, tak żeśmy się tu... To za tydzień już nie będzie tak. Będzie praktycznie, konkretnie. Niektórzy zadają mi pytanie w kościele, pastorze, a kiedy teraz takie mięso podasz nam? Takie, wiesz, mięso, wiesz, takie prawdziwe objawienie, kiedy nam podasz. O jakim słyszymy, że podajesz, gdy jeździsz w różne miejsca. Niedziela będzie zawsze dobrze przygotowana. Będzie to i dla wierzących, i dla niewierzących spakowane razem. Każdy wierzący nawet po 20 latach będzie praktycznie mógł budować swoje życie i każdy, kto przyjdzie po raz pierwszy w życiu i usłyszy Ewangelię, będzie mógł powierzyć swoje życie Bogu. Chcemy tak to robić. Więc to wcale nie chodzi o to, że robimy coś płycej. My niczego nie spłycamy. Chcemy robić to tak głęboko, jak się da, ale prawdziwa głębia, której szukasz, zawsze będzie w twojej małej grupie. Zawsze będzie w miejscu, gdzie możesz płakać. I gdzie możesz się złamać. Więc moje pytanie jest, czy chcesz być częścią wzajemnie budującego się ciała? Czy chcesz być częścią takiego kościoła?
Czy chcesz być częścią Kościoła, który nie wygląda jak pastor, ale który wygląda jak ludzie? Ktoś może powiedzieć, ale co to znaczy? To znaczy, że teraz ty jesteś twarzą Kościoła, nie ja. Ludzie przyjdą ze względu na ciebie. Ty masz w sobie zdolność zgromadzenia od kilku do kilkunastu ludzi wokół swojego życia i poprowadzić ich. Posłuchajcie, ja nie mogę spędzić czasu więcej niż z kilkunastoma ludźmi. Nie jestem w stanie. Dlatego pierwszy Kościół, gdy przeczytacie dobrze, spotykali się po domach. I to nie dlatego, że nie mieli co robić, ale dlatego, że trzeba być w mniejszej grupie, gdzie życie płynie. A z drugiej strony potrzebny jest nieprawdopodobny czas bycia wspólnie razem, ale przygotowany tak, aby ci, którzy są pierwszy raz, rozumieli wszystko, cokolwiek będzie na tym spotkaniu. Na tym nam zależy. Żeby ludzie rozumieli i żeby doświadczyli Boga tak bardzo, jak tylko mogą. Więc, tak, już kończę. Nie dzwońcie do mnie. Nie dzwońcie do mnie już. Nawet nie było aż tak strasznie długo. Ale chcę przyjść do was i powiedzieć wam to. Zadać wam pytanie. Czy zaangażujesz się w służbę pojednania przez zatroszczenie się i zaproszenie osób, na których ci zależy? Czy będziesz myślał o tym? Czy będziesz świętował każdą osobę, która przyjdzie tu pierwszy raz, wiedząc, że nawet jeśli to nie jest twój cud, to jest to czyjś cud? Kogoś mama przyszła. To był cud. Ja teraz mam na myśli konkretną mamę, która tu przyszła. Niedawno całkiem. Kogoś mama przyszła. Nawet ten człowiek sam jest zdziwiony, że ona przyszła. To był cud. Czy chcesz świętować czyjś cud? Czy chcesz być częścią cudu swojego również i widzieć cud w życiu innych ludzi? Każdy z nas ma kontakt co najmniej z 10 do 100 osób. Ilu masz na Facebooku znajomych? Niektórzy z was mówią, no nie chcą wiedzieć. Okej. Okay. Masz pięciu? To jest twoja służba pojednania. Prawdopodobnie dla nich ty jesteś jedyną osobą, która im może o tym powiedzieć. Posłuchajcie mnie. Ten cud może się rozpocząć już za tydzień. I będziemy mogli to oglądać przez wiele lat. Pewnego dnia Pawła nie będzie. Pewnego dnia ktoś będzie inny. Ale posłuchajcie mnie. Ewangelia musi iść dalej. Bogusia jakiś czas temu zadzwoniła do kogoś, kto był w Belgii. I powiedziała, możesz otworzyć i wejść na stronę. I posłuchać na żywo. Być może nawet nas dzisiaj ogląda ta osoba. Ja nie wiem, czy kamera mnie chwyta teraz. Nie wiem, czy to widać, czy nie, ale chcę powiedzieć wam. 3 dni temu rozmawiałem z tą osobą i z mężem, i z żoną, którzy powiedzieli, mamy 50 lat i przez 50 lat żyliśmy w błędzie. Czy możesz powiedzieć nam, jak żyć dla Jezusa? I wiecie, ja się poczułem, jak za dawnych czasów, Rzymian 10:9. Jeśli uwierzysz w swoim sercu i wyznasz swoimi ustami, zbawiony będziesz. I wtedy ta osoba, słyszałem w słuchawce, godzinę rozmawialiśmy. Mówi, to jest nieprawdopodobnie proste. A ja mówię, a gdy uwierzysz, musisz pójść do wody chrztu. Ponieważ nawet jeśli byłeś ochrzczony jako małe dziecko, to nie miałeś wiary. A chrzest jest ważny tylko wtedy, gdy masz wiarę. O, pastorze, to jest takie proste. Ja tak bardzo pragnę. I wiecie, ktoś może powiedzieć, jak ta osoba znalazła Boga. Ano bardzo proste. Ktoś znajomy do niej zadzwonił. I nawet w Belgii sięgnęła ją ta Ewangelia. Dzisiaj mamy setki osób oglądających nas na żywo. Przeliczaliśmy, że mniej więcej jest to między 400 a 480 osób oglądających nas każdej niedzieli. Wiecie, ci ludzie dowiadują się, znajomy od znajomego. Niektórzy z was mogą tak właśnie przedstawić Kościół. Zamiast, jeśli nie da się, że mogą przyjść od razu tutaj, możesz powiedzieć im, oglądaj nas na żywo. Możesz posłuchać czegoś, co będzie wartościowe. I oni sami mogą przeżywać pewne rzeczy, tak jak potrafią. Ale wiecie, to nigdy nie będzie moja służba. Bo to nie jest mój Kościół. Ja tu tylko służę. To jest Twój Kościół, Twój Kościół, Twój Kościół, Twój Kościół. On nie może wyglądać jak ja, on musi wyglądać jak Ty. To Twoje dary mają tu wyjść. To tutaj ma być miejsce, gdzie Twoje dary i Twoja pasja zakwitnie. Twoje marzenia staną się realnością w tym miejscu. Ktoś może powiedzieć, ja bym chciał karmić głodnych. Znajdź trzech takich i zorganizujemy to. A ja bym chciał pomagać w czymś. Znajdź pięciu takich i zrobimy to. To jest dokładnie to. Więc pytam, czy chcesz zaangażować się? Druga rzecz, czy chcesz być częścią małej grupy i pójść głębiej? Ja ostatnio rozmawiałem z moją żoną i powiedziałem jej, pamiętasz, jak rozmawialiśmy, gdzie powiedzieliśmy po małej grupie, ja powiedziałem, byliśmy w jednej z małych grup i powiedzieliśmy sobie, ja nie wiem, jak ludzie żyją bez dotknięć Bożych, gdzie jest kilka osób, które się o Ciebie modlą. Ja nie wiem. I odpowiedź jest taka, nie żyją. Nie żyją. Docierają tylko. Ktoś może powiedzieć, a skąd znajdę czas, żeby raz w tygodniu być na małej grupie przez 8 tygodni? Och, proszę Cię. Wozimy dzieci na 3 tańce każdego tygodnia, na ten, na tamten, na język angielski, niemiecki, chiński i hinduski. Mamy 5 zajęć w tygodniu. Nie musisz tego robić, też jest to. Nie musisz tego robić, ale to jest oferta, możesz. To nigdy nie może być, nikt cię nigdy nie zmusi, żebyś poszedł głębiej. Proszę, nikt. Ja nigdy. I ostatnia rzecz. Czy weźmiesz wspólną z nami odpowiedzialność finansową, abyśmy mogli z odwagą myśleć o nowych narzędziach i o formach współpracy? Dokładnie tak. Ja dzisiaj przygotowałem z moją żoną podwójną ofiarę. Każdego roku staramy się podnieść coś, co dajemy. Ale nie ze względu na możliwości, ale ze względu na to, że wiecie, potrzebujemy raz, że więcej zbierać, ale więcej widzieć narzędzi. Chcemy otworzyć te boki w momencie, kiedy będziemy tutaj akurat już na 22 musimy to zrobić oczywiście, ale w najbliższym czasie chcemy otwierać pomału przynajmniej jeden blok tutaj z prawą nawę, lewą nawę. Żeby to zrobić, musimy je nagłośnić. Potrzebujemy, wiecie, wyremontować kolejne narzędzia, zrobić kolejne reklamy. To dzisiaj to, co robimy tutaj, kosztuje między 40 a 60 tysięcy złotych miesięcznie. Czy zaangażujesz się? Czy będziesz częścią? Czy w tym roku będziesz częścią realną tego? Posłuchajcie mnie, ja nie chcę dzisiaj przekonywać ludzi do dziesięciny, bo każdy z nas poniesie własne życie. Ja tylko pilnuję, żeby moje dzieci to robiły. Bo w tym znalazłem drogę dla wszystkiego, co jest we mnie. Znalazłem drogę, aby pokonać moją własną chciwość, moje własne lęki, moją własną cielesność. O tak. Krzyżuję każdej niedzieli. Ale wiecie, to oznacza, że będziemy uczyć o finansach. Będę wspominał na każdym spotkaniu, pewnie i wiele osób będą to wspominały, ale nie będziemy robili z tego wielkiej rzeczy. Dla nas, jako domowników, musi być to wielkie. Bo ci, którzy przychodzą po raz pierwszy, chcą Ewangelii. Nie wiem, czy dobrze mnie rozumiecie, ale oni nie szukają, oni nie chcą nacisku. Ale to oznacza, kiedy patrzę na życie Jezusa, ja nie widzę, że to było rozłożone porówno. Ciężar nie był porówno rozłożony. Byli po prostu aniołowie Boży, którzy wspierali. Kobiety, które wspierały. Wiecie, są kobiety, które nas wspierają tutaj regularnie. Jest kilka kobiet, które wspierają ten Kościół, które nawet tu w Kościele nie są, ale które tak kochają wodę życia, że wspierają go regularnie. Moje serce jest dotknięte, gdy widzę to. Mam czasami ten obraz tego, co się tutaj dzieje. To jest nieprawdopodobne, jak finanse mówią. Są aniołowie Boży, którzy wspierają tutaj to miejsce. Wczoraj zadzwonił do mnie pan Stanisław z Częstochowy, który nas ogląda regularnie. Nie wiem, ile ma lat, około 80. Mówi: pastorze, gdy usłyszałem, że nie macie jeszcze na paczki, przesłałem ostatnio 1000 zł, żeby dzieci mogły skorzystać. Proszę sobie, ten człowiek jeszcze nigdy tu nie był. Każdego tygodnia ogląda nas. I pewnie teraz ogląda i czuje się zawstydzony. I wysyła finanse na paczki dla dzieci, których nigdy nie zobaczy. Absolutnie jestem zmiażdżony czasami. Nigdy nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was się czuł obciążony tym. Ale chcę powiedzieć wam, że finanse mówią o całym naszym życiu. Dlatego my z moją żoną zdecydowaliśmy się w tym roku podwoić wszystkie nasze ofiary. Za każdym razem, jak będę przychodził tutaj, będę dawał 2 razy więcej, niż to zrobię. Ty możesz powiedzieć: ja chcę dawać 3 złote więcej. Okej. Niech to będzie twój próg i twoje życie. Ale wiecie, ja wierzę w to, że ja nie robię tego dla siebie, ani dla moich dzieci, ale robimy to dla naszej wspólnej służby pojednania. Aby taka pani Krysia mogła usłyszeć Ewangelię z Belgii. Aby mama czyjaś mogła skorzystać z tego miejsca. Jezus to buduje przez ciebie. Halleluja. Postańmy. Nie wiem, czy jest ktoś, kto chciałby jeszcze zagrać? Okej. Słuchajcie, tak czekałem, żeby wam o tym powiedzieć. Bo wierzę w to, że jesteśmy w przededniu czegoś wielkiego. Nie zapomnijcie, na końcu mam dla was list od siebie. Napisałem na temat postu, który zaczynamy jutro. Jeśli ktoś z was chce się dołączyć, tam jest wszystko na ten temat. Za tydzień zaczynamy już też w nowej formie. Jestem bardzo podekscytowany tym, co się będzie działo. Wiem, że jesteście dzisiaj zbyt zmęczeni, żeby okazać swój entuzjazm. Rozumiem to. Ale też wierzę w to, że ten entuzjazm będzie rodził się z owoców, które będziemy widzieli. Kto z was chce widzieć owoce w swoim własnym życiu, że pójdziemy głębiej? Pójdziemy do miejsca wolności, w którym nigdy nie byliśmy do tej pory. I pójdziemy do miejsca, w których jeszcze nigdy nie byliśmy, w szerokości Ewangelii. Zapraszam ciebie, abyś był częścią tego. Zapraszam ciebie, abyś był blisko tego. Zapraszam ciebie, abyś pokochał ludzi tak bardzo, że pójdziesz do nich. Zapraszam cię, abyśmy stanęli wspólnie razem też jako wspólnota, jako armia tych, którzy będą szli i głosili słowo i rozumieli swoją służbę pojednania. Kto z was chce za tydzień widzieć już pierwsze cuda i owoce, które będziemy witać przy drzwiach i które będziemy witali i świętowali, gdy ludzie będą wznosić ręce, mówiąc: ja chcę oddać życie Jezusowi. Ja chcę pójść za Jezusem. Ja za takim Jezusem chcę pójść. Ja za takim Jezusem chcę pójść. I będziemy widzieć to. I będziemy świętowali to. I 2017 będzie wielkim rokiem.